Mój dzisiejszy rozmówca od początku swojej kariery interesował się inwestowaniem w innowacyjne sektory. Jako pierwszy inwestor instytucjonalny odważył się kupić akcję mało znanej wtedy polskiej spółki produkującej gry CD Projekt. W 2010 roku objął 5 milionów akcji, wtedy jeszcze formalnie spółki Optimus, za 2 zł 25 groszy. Dzisiaj CD Projekt jest największą spółką pod względem kapitalizacji na polskiej giełdzie. A zakupiony wtedy pakiet akcji i trzymany do dzisiaj byłby warty 1,5 miliarda złotych. Dzisiaj Rafał Dobrowolski jest partnerem i zarządzającym w funduszu Tar Heel Capital Globalnej Innowacji, który w 2019 roku zyskał 33,3% i wykręcił najwyższą stopę zwrotu wśród wszystkich funduszy zamkniętych w Polsce. O tym, dlaczego głównie inwestuje za granicą, jak dobiera spółki do portfela, kiedy według niego warto kupić spółkę, a kiedy ją sprzedać, opowiada w najnowszym podcaście. Zapraszam do bardzo ciekawej rozmowy. Startujemy! To jest podcast 21% rocznie Jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. Dzień dobry, wita się Paweł Biedrzycki, Strefa Inwestorów, to jest podcast 21% rocznie, 38 odcinek, nie jestem pewny. No i będziemy dzisiaj rozmawiali o inwestowaniu w innowacyjne przedsięwzięcia, zwłaszcza interesuje mnie kwestia rynków zagranicznych. Jest z nami gość zarządzający Tar Heel Capital Globalnej Innowacji, fundusz inwestycyjny zamknięty, Rafał Dobrowolski. Czy czegoś nie pomyliłem?
Nie, wszystko się zgadza. Wszystko Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Słuchaj, Rafał, no jesteś zarządzającym, inwestujesz w innowacyjne przedsięwzięcia, robisz to w Polsce, robisz to za granicą i chciałbym o tym dzisiaj z Tobą porozmawiać, ale zacznijmy od początku. Jak zawsze się pytam, od czego się zaczęła giełda, kiedy się zainteresowałeś giełdą i w jakich okolicznościach?
Ja giełdą się zainteresowałem na samym początku studiów, czyli to było około 2004-2005 rok. I trochę tak jak, no można powiedzieć, większość moich kolegów, jakby będących w tym wieku, no gdzieś tam mieliśmy różne dorywcze zajęcia, mieliśmy jakieś tam nieduże pieniądze i to mnie jakoś tak zafascynowało właśnie na zasadzie inwestowania wtedy w zasadzie to były wyłącznie mniejsze spółki z GPW. I to był taki czas, właśnie ten początek studiów, gdzie sobie tam próbowałem jakby w różny sposób zarabiać. Oczywiście to było kompletnie jakby niesprofesjonalizowane też wiedzy, w zasadzie nie miałem wtedy żadnej, więc tak to się zaczęło.
Tutaj trzeba zaznaczyć, że wtedy była moda w ogóle na giełdy dziennej.
Tak, nie? Tak, dokładnie.
Okres, że tak. Hossa 2004-2007 to był taki boom, że no wszyscy na studiach praktycznie się mniej lub bardziej interesowali z giełdą, ale ty widzę, że zostałeś z giełdą do dzisiaj.
Tak, znaczy to trochę też to właśnie była taka iluzja, która gdzieś tam szybko to później życie zweryfikowało, że wydawało mi się, że to jest no dość łatwy, taki sposób ciekawy właśnie zarabiania konsekwentnego. No, finalnie oczywiście skończyło się tak, że dużą część tych swoich niedużych środków straciłem, natomiast taka, no, zbudowało to we mnie taką mega ciekawość i chęć, można powiedzieć, takiego profesjonalizowania się w tym kierunku, no i zajęcia się tym zawodowo. Po prostu to było dla mnie super ciekawe, na zasadzie, że czułem, że to jest coś, czemu mógłbym poświęcić dużo czasu i mogłoby być to coś, czym mógłbym się zajmować tak zawodowo już.
I kiedy się zaczął ten okres profesjonalizacji, że tak powiem.
Znaczy, to było tak, że po tym etapie, o którym właśnie porozmawialiśmy chwilę, gdzieś od razu stwierdziłem, że chciałbym pójść do jakiejś instytucji finansowej pracować. I więc oczywiście wysłałem to takie, powiedzmy, swoje gołe CV i jakby spotkało się to w przybliżeniu z zero odzewu. Więc takim, no pierwsze, co mi się zaczęło wydawać, że to może być jakaś taka przepustka, żeby się w ogóle gdzieś tam do tego rynku dostać, zacząć uczyć, no to są wszelkie certyfikaty, egzaminy i taka wiedza bardziej teoretyczna, która gdzieś tam predysponuje do tego, żeby znaleźć pierwszą sensowną pracę w tym, czym się chce zajmować.
Chciałeś się wyróżnić po prostu.
Tak. Znaczy to trochę nawet było, to było na końcu trochę też konsekwencją tego, że nikt nie był moją osobą wtedy zainteresowany, żeby mnie gdzieś tam wziąć. I tak się zaczęło pierwsze, zdałem egzamin na maklera, później na doradcę inwestycyjnego, później jeszcze CFA, IKE, czyli tak jakby wszystkie te tytuły.
Najważniejsze, wszystko masz.
Tak. Naraz, na studiach. Oczywiście część tych tytułów nie dostałem z racji tego, że wymagane jest doświadczenie też zawodowe, którego nie miałem. Mówię o tych tytułach zagranicznych. Natomiast to mi umożliwiło gdzieś wejście na ten rynek pracy i jakby, można powiedzieć, takie właśnie profesjonalizowanie się.
Pierwsza twoja praca. To jaka była to instytucja?
Ja zacząłem pracę, co prawda to było dość krótki okres czasu, ale pracowałem w Copernicus Securities w takim nowo otworzonym departamencie Asset Management. I to była taka pierwsza praca, taki można powiedzieć pierwszy szlif, natomiast to trwało dosyć krótko, bo to był okres dosłownie kilku miesięcy. I później zaraz miałem olbrzymią taką przyjemność i szansę, którą wtedy dostałem, nie wiem, czy jeszcze ktoś teraz o tym pamięta, ale tak gdzieś około 10 lat temu aktywami grupy PKO zarządzał Credit Suisse.
Aha.
I wraz ze zmianami i wypowiadaniem tej umowy PKO zaczęło jakby inwestować i budować własny zespół, którego tworzeniem jakby pod prezesem był wtedy Kuba Karnowski, TFI i jakby, ja miałem szczęście takie, że dostałem tą szansę, żeby zacząć swoją karierę dalej, już w dość dużej instytucji. Oczywiście byłem tam totalnie najmłodszy, taki na zasadzie najbardziej junior, jeżeli chodzi o stanowisko, co jakby mnie super do tego przekonywało, to po prostu otwiera bardzo dużo drzwi na zasadzie
od razu duże aktywa były, było co robić.
Tak, i to jest moim zdaniem super cenne na starcie, bo to daje w ogóle możliwość poznania brokerów, analityków, kontaktów, łatwy taki corporate access. Dzisiaj po 10 latach oczywiście jakby wiem, jak to robić, jak dotrzeć do każdego, kto jakby jest w mojej ocenie ciekawą spółką, czy ciekawą osobą, która coś może wnieść do jeżeli chodzi o inwestowanie. Natomiast to było takie, że to rzeczywiście otwierało super drzwi i to jakby była też niezła taka szkoła od samego startu.
Od razu na głęboką wodę skoczyłeś. Ja pamiętam z tamtego okresu, że chyba najgłośniej zrobiło się wtedy, kiedy PKO jako pierwszy inwestor instytucjonalny zainwestowało w CD Projekt, taką w ogóle nikomu nieznaną spółkę na polskiej giełdzie, która weszła tylnymi drzwiami. No i ty między innymi odpowiadałeś za tą transakcję. Powiedz mi, kiedy to dokładnie miało miejsce i w ogóle w jakich to okolicznościach było?
To był rok, jeżeli pamięć nie mieli, około początek 2010 gdzieś. Natomiast to było oczywiście tak, że wtedy po stronie spółki pojawiały się dość duże potrzeby finansowe związane między innymi z kryzysem, który wcześniej był i były rozważane różne scenariusze. Jednym z nich było...
2010 rok to jest jeszcze grubo przed Wiedźminem III.
Tak, dokładnie.
Oni dopiero mieli w planach pewnie robienie tego.
Znaczy te plany były takie dużo bardziej zdywersyfikowane niż to jakby oczywiście finalnie wyszło. Natomiast to był ten czas. Jeszcze wtedy też jakby dużo ważyła działalność dystrybucyjna, na którą dzisiaj jakby już pewnie niewiele...
CDP.
Natomiast ja miałem o tyle jakby dużo szczęścia w zakresie też, że udało mi się trafić raz, że na właściwych ludzi, a dwa, że z drugiej strony też zostałem jakby obdarzony takim zaufaniem, żeby to dalej ten temat ciągnąć w ogóle, bo wtedy rzeczywiście takie można powiedzieć w zasadzie każdy z rynku postrzegał ten sektor lub w ogóle tego typu tematy jako taką czystą spekulację, taki można powiedzieć trochę niepoważny biznes, taki biznes dla dzieci.
Chłopaki w t-shirtach.
Tak. Co jakby drastycznie drastycznie się zmieniło na przestrzeni lat, natomiast wtedy to było też no, takie, że no, sam się tego też uczyłem, bo no, oczywiście wcześniej byłem graczem, bardzo dużo grałem na przykład w strzelanki, więc gdzieś nieobce mi były, nie wiem, portale branżowe czy te główne tytuły, więc rozumiałem mniej więcej, jak ten biznes działa, natomiast no, jakby taka szkoła uczenia od momentu poznania tej spółki też była bardzo duża i też no, jakby to miało bardzo duży wpływ na moją karierę też po prostu z tego powodu, że w zasadzie cała ta moja ścieżka w tej instytucji kariery była związana też z tą spółką. Cały czas ją jakby byliśmy na nią eksponowani, co jakby jest no wiadome z publicznych informacji, z racji przekroczonych progów i oczywiście spędziłem nad nią niesamowitą liczbę czasu, no bo to było duże kilka lat.
Czyli ukształtował cię inwestycyjnie CD Projekt.
To znaczy, może akurat o tym mówimy, bo to była taka jedna rzecz, która się wydarzyła, jedna z rekomendacji, która się wydarzyła na starcie, natomiast mnie ukształtowało bardzo dużo rzeczy, bo przykładowo, jak zaczynałem swoją pracę, no tak jak wspomniałem, to był nowy zespół, więc no była bardzo duża presja, żeby pokazać dobre wyniki, bardzo duża presja taka na po prostu liczbę i żeby to wszystko fajnie działało. I no, na przykład może a propos takiej analizy fundamentalnej, śledzenia spółek, każdy z nas analityków miał, pamiętam, rząd wielkości kilkadziesiąt spółek, za które odpowiadał. My co kwartał na każdą spółkę robiliśmy dokładne prognozy ich przychodów, zysków, przepływów pieniężnych, więc po prostu było też bardzo dużo takiej technicznej pracy, więc no to była taka bardzo duża szkoła uczenia i też no oczywiście w tle, no też było w międzyczasie no dużo rzeczy, na które patrzyłem, które nie wychodziły, więc też taka była konsekwentna nauka też z porażek i takiego na co patrzeć, co zmieniać, żeby jakoś to działało, więc tutaj było bardzo dużo czynników. To akurat jest taki czynnik, że jakby który jest kojarzony z sukcesem, natomiast to też
było też dużo niepowodzeń.
Tak.
Bo to też pamiętajmy o tym, że chyba w tamtym czasie to były chyba tylko dwie spółki gamingowe na polskiej giełdzie. CD Projekt, który tak jakby dopiero wszedł i CI Games.
Tak, wtedy który też zwane City Interactive zresztą.
Które też jakimś tam sukcesów nie miało jeszcze, bo ten chyba Sniper 3 był dopiero, Sniper kluczowa ta gra jeszcze była przed nimi, więc tak, to mówimy dokładnie. W ogóle takie gamingowe średniowiecze jeszcze.
No wspólny mianownik był taki, że obydwie spółki wtedy miały dość trudną sytuację finansową.
Tak. No. W którym momencie pojawia się Tar Heel Capital?
Zawodowo to wspólne przedsięwzięcie, czyli Fundusz Globalnej Innowacji FIS, to jest start w roku 2017. Mhm. I jakby może dwa słowa o instytucji. Tar Heel jako inwestor instytucjonalny jest przede wszystkim inwestorem private equity. To jest ten główny mandat prowadzony od 20 lat, który skupia się na polskich spółkach średniej wielkości, głównie jest przechylony w kierunku sektora produkcyjnego, ale też no, zespół ma bardzo duże sukcesy w innych jakby w innych takich można powiedzieć outlierach, między innymi najbardziej znanym pewnie dla inwestorów giełdowych jest LiveChat.
Będę pytał się o to jeszcze.
Natomiast tutaj no jest od 20 lat konsekwentnie prowadzony ten biznes i oczywiście to jest specyficzny mandat z bardzo długim horyzontem czasowym, wymagający dużych inwestycji i takich no, partnerów, którzy są stabilnymi instytucjami i oczywiście efektem jego sukcesu jest to, że no, każdy przedsiębiorca teraz no, jakby inwestujący, którego aktywa są w Polsce, czy biznes jest w Polsce, czy dochody są w Polsce, no, myśli jak dywersyfikować swoje inwestycje na przyszłościowe rzeczy, ale które może nie są do końca skorelowane z tym, co on bezpośrednio robi, czy z polską gospodarką. I no i stąd jakby tak mając do siebie wzajemnie zaufanie, my gdzieś właśnie w 2017 roku uruchomiliśmy ten fundusz, gdzie no takim jego, można powiedzieć, jego kluczowym, jeżeli chodzi o aktywa, kluczowym tematem było to, że chcemy głównie inwestować własne środki plus swoich przyjaciół i znajomych, czyli to taki jakby, można powiedzieć, wąska grupa ludzi, których znaliśmy, którzy mają do nas lub do mnie zaufanie. No i z drugiej strony robić coś takiego, co no, oczywiście wynika z lat mojego doświadczenia, ale równocześnie jeszcze bardziej się skupić na tych wyjątkowych, najbardziej perspektywicznych podmiotach, czyli rzeczywiście, żeby to było takie prawdziwe, aktywne zarządzanie, a nie, prawda, że fundusz, który ma gdzieś taki, nie wiem, czy rozproszony portfel, czy jest bardziej taki benchmarkowy, śledzi bardziej jakiś indeks czy branżę, tylko jakby każda spółka ma mieć wyjątkowe perspektywy i te perspektywy wynikają konkretnie z tego, co ona ma w środku, więc taka bardzo duża koncentracja na pojedynczych emitentach. To jest też coś, co nas jakby wyróżnia w tym.
Wspomniałeś o live czacie, no to jest właśnie chyba ten moment, w którym ja jakby dostrzegłem Tarhilag, jakby zaistniał w mojej świadomości, bo pamiętam, że debiut był no, ciekawy live czatu. 2014 rok. Wycena mi się wydawała wtedy, jak spółka debiutowała, kosmiczna, no bo tam było chyba 400 czy 500 milionów wyceny. Wskaźniki jakieś cena do zysk 40, czy nawet nie wiem, czy nie więcej. Ale no to jest sukces, tak? LiveChat jest jednym z sukcesów na polskiej giełdzie. Wiadomo, no wtedy nie byłeś w instytucji, ale jak ty na to patrzysz? Z czego wynika jakby taki sukces tej firmy i w ogóle tego IPO?
Znaczy, wydaje mi się, że jakby to, co tłumaczy ten sukces, są po prostu realnie te przychody i zyski, które ta spółka generowała.
Czyste liczby.
Tak, czyste liczby plus rzeczywiście to jest trochę tak, jak wspomnieliśmy o gamingu i o takim, można powiedzieć, też uczeniu inwestorów, że no na dzień dzisiejszy zarówno jakby właśnie ta branża jak rozumiana jako software as a service, czy właśnie gaming są dużo lepiej rozumiane przez inwestorów i to też no, jakby powoduje, że te wyceny i te jakby debiuty, jeżeli to są, jakby odchodząc nawet już od tematu konkretnie live chata, to rzeczywiście ten rynek się bardzo mocno rozwinął w tym kierunku. Więc to jest też bardzo, bardzo ciekawe, bo na przykład tak jak ja na przykład dużo rozmawiam z inwestorami spoza polskiego rynku, to uważam, że na przykład poziom wiedzy, jeżeli chodzi o gaming na naszym rynku, jest oczywiście ekstremalnie wysoki, że ludzie bardzo dobrze rozumieją, jak to działa. I wydaje mi się, że to są, więc to jest po prostu kwestia liczb, zrozumienia biznesu i oczywiście na końcu niesamowitego sukcesu jakby spółki przed debiutem.
Rozumiem, że Tarhil po prostu w nią zainwestował na jakimś dużo wcześniejszym etapie, tak?
Tak, jako, dokładnie.
Czyli to, co ty przed chwilą mówiłeś. Zainwestował w spółkę na dużo wcześniejszym etapie, trochę ją wspierał organizacyjnie, jakby to nie było tak, że byliście pasywnym inwestorem, tylko jakoś się tam w nią angażujecie. W pewnym momencie doszło do debiutu. Część akcji została sprzedana na debiucie na giełdzie, a później tam w jakimś tam kolejnym kroku była kolejna transakcja. I to jest taki, rozumiem, że to jest trochę taki startup wyhodowany od wcześniej fazy aż do dojrzałej spółki, tak?
Tak. W tym przypadku tak. Tu jakby ale mówię to nie za jest kolegów jakby z private no equity, tak. Ale tak, tutaj tak było. Natomiast to co bym
wspomniał. To co dzisiaj ty robisz w innowacjach, to co jest? Też szukasz takich spółek?
To jest tak, że jakby na dzień dzisiejszy my inwestujemy w funduszu wyłącznie w notowane podmioty, więc to jest jakby jeden temat, który on nam daje no jedną ważną rzecz, daje po prostu płynność, czyli z różnych powodów można te alokacje zwiększać lub zmniejszać, co jest jakby olbrzymim plusem. Inwestujemy głównie, rzeczywiście taka ogólna teza, że inwestujemy głównie w firmy małe i średnie, które właśnie dzięki technologii, wyjątkowemu zespołowi, wyjątkowemu pomysłowi, czy po prostu czasami z takiego prostego skalowania swojego produktu z lokalnej spółki na globalną są w stanie stać się dużymi. I to jest jakby ten trzon naszego podejścia, czyli inwestujemy w te konkretne biznesy, ich fundamenty. Spółki małe to jakby małe w rozumieniu rynków rozwiniętych, czyli w zasadzie wszystko, co mamy jest między, w rozumieniu kapitalizacji jest między 100 milionów euro a kilka miliardów euro. Więc no to jest ten trzon mandatu. To, co jest pewnie takie może ciekawe z perspektywy robienia tego z Warszawy, no to znamy zarząd każdej z tych spółek, znamy dużą część analityków zazwyczaj, którzy je pokrywają, choć to pokrycie potrafi być często dosyć słabe właśnie z racji tego, że są to mniejsze firmy. Więc ja oczywiście bardzo dużo czasu, tak jak jakby, no skąd pochodzą nasze geograficzne ekspozycje, czyli Niemcy, Francja, Wielka Brytania, po prostu bardzo dużo czasu spędzam tam.
Czyli ty tam normalnie jeździsz do tych spółek.
Tak, tak. I to jest jakby też plus Warszawy, że no to są w zasadzie większość, to jest 2 godziny lotu plus może jakiś przejazd pociągiem, jeżeli mówimy o jakiejś takiej mniejszej destynacji i jakby wszędzie jest się w stanie no w bardzo łatwy sposób dostać, nawet jeżeli to są, nie wiem, 2 firmy, jedna, no to jest kwestia, prawda, jednego jakby takiej delegacji jednodniowej i można wszystko zobaczyć, co jest interesujące.
A jeśli chodzi o wyniki, bo z danych za 2019 rok wynika, że dokładnie twój fundusz pojawił się na pierwszym miejscu? Jakie są wyniki inwestycyjne z tego rodzaju działalności? Mhm.
Znaczy rzeczywiście ten 2019 rok był bardzo dobry, bo to stopa zwrotu przekroczyła 30% istotnie.
Byliście numerem jeden, tak?
Tak, tak, tak.
A więc... numerem dwa był Konrad, który był tam... 4 podcasty wcześniej, tak?
Tak, tak, to prawda, to prawda. Ten 19 rok był rzeczywiście dobry, natomiast to, o czym pewnie warto powiedzieć, no to co jest jakby specyficzne, no my no nie mieliśmy tych rynków, gdzie była największa hossa, czyli w zasadzie poza jedną ekspozycją, która jest z Izraela, no to i była notowana w Stanach, to cała nasza działalność koncentrowała się, cały nasz portfel koncentrował się na tych firmach głównie europejskich, więc
nie mieliśmy... nie zbiliście kasy tam na Apple czy na Google, tylko musieliście pracować w Europie.
Tak, więc to było chociażby, no nie było niewdzięczne z tego względu, że ten rok, znaczy, że ten rynek przez cały rok borykał się z odpływami i taka sytuacja jego postrzegania była skrajnie inna versus rynek amerykański. Natomiast, no oczywiście plusem tej całej sytuacji było to, że no udało nam się znaleźć tanie firmy o generalnie takim profilu, można powiedzieć, trochę amerykańskim. No i to w sumie trzonem tego, co my robimy, jest właśnie szukanie innowacyjnych, technologicznych spółek, więc rzeczywiście nasza struktura portfela jest skrajnie niereprezentatywna dla tego rynku europejskiego, bo mamy głównie podmioty, no tak jak wspomniałem, technologiczne, innowacyjne z różnych branż, więc to nam, no to nam trochę pomogło, natomiast rzeczywiście kilka rzeczy wyszło, ale też dużo rzeczy nie wyszło, więc to nie jest tak, że to był rzeczywiście taki od A do Z dobry rok, ale też musieliśmy na ileś ryzyk reagować, pojawiły się takie tak zwane stop lossy, jakby, no my tego nie robimy, nie tylko jakby, no kurs akcji to jest jedno, ale jakby najważniejsze to, co się dzieje w środku w firmie, więc reagowaliśmy też na parę negatywnych zdarzeń, więc to też jakby tak mówię, że to wygląda ok, ale w sensie to był dobry rok, natomiast też czuję pewien niedosyt, bo też dość
można
dużo
by było zrobić to lepiej
tak,
jeszcze.
Tak,
zawsze.
Tak.
No to dobrze. To cofnijmy się krok do tyłu. Wróćmy do tego okresu, kiedy podjąłeś decyzję, żeby zainteresować się rynkami zagranicznymi, żeby wyjść poza Polskę i kiedy to było i jak to wyglądało?
To można powiedzieć, to nie była decyzja taka zero-jedynkowa, że dzisiaj zostawiamy i idziemy gdzieś tutaj dalej, więc to było rozłożone w latach tak naprawdę. I oczywiście no to, co pewnie to, co było taką przyczyną numer jeden, jedną z, to było to, że niestety spółki o tym profilu, o którym ja mówię, w zasadzie na polskiej giełdzie są bardzo mało reprezentowane. I tak też było historycznie, bo no jak ja zaczynałem pracę, no to w zasadzie było kilka spółek, może w sumie kilkanaście, z czego część była bardzo mała, niepłynna i szukając tego typu podmiotów, czyli może nie mówiąc już stricte o sektorze technologicznym, ale właśnie o czymś, co z małego ma szansę stać się dużym dzięki no, wyjątkowej przewadze właśnie jakiejś innowacji, no to raczej nie był jakby trzon polskiej giełdy. I to był jeden temat, że...
Chyba do dziś nie jest.
Tak, i do dziś nie jest, co jest jakby taką sytuacją, że generalnie no, podobnie to wygląda na większości rynków wschodzących, więc jakby więc tutaj to był taki pierwszy temat, że rzeczywiście po przejrzeniu wszystkiego i spotkaniu się w zasadzie z każdą spółką z tych obszarów na polskim rynku, to widziałem, że już jakby nie mam za czym jakby dalej iść.
Czyli życie cię po prostu do tego zmusiło. No, myślałeś.
Znaczy, to był jeden temat. Drugi bardzo duży temat jest, oczywiście jest zawsze kwestia tego, jakimi aktywami się zarządza. No I ja wtedy będąc analitykiem, no to po prostu naturalną konsekwencją tego, żeby te analizy i te pomysły nie szły do śmietnika, czy powiedzmy do szuflady, no jest to, że musimy znaleźć rzeczy, które generalnie
można kupić,
można sprzedać i to nie w skali paru milionów złotych, tylko najlepiej kilkudziesięciu milionów złotych. I to po prostu spowodowało, że polski rynek no, takiej płynności nie oferował. No i to też jakby wymusiło poniekąd przez, mówię tutaj jakby przez zespół, który rzeczywiście no, widział taką potrzebę i w ten sposób tym kierował, taką konieczność no, rozwijania tej ekspertyzy za granicą. Więc oczywiście to była olbrzymia szkoła uczenia, no bo jakby, no pewnie jak wszyscy wiemy, nie ma nie ma w tym kraju za wiele osób, które ze swoimi inwestycjami koncentrują się tak jakby w 100% za granicą, więc to było trochę takie nowe pole, czyli właśnie poznawanie brokerów, partnerów, spotkania ze spółkami, konferencje, poznawanie i uczestników z innych rynków, więc takie w ogóle jak to sensownie robić, jak te spółki znajdować, analizować, więc no, to był taki duży temat, a to co trochę mnie tak jakby pchnęło w tym kierunku, to też to, co widziałem i co moim zdaniem też jest dosyć adekwatne w dzisiejszych czasach, no to nawet te mniejsze firmy z rynków rozwiniętych to jest no, jakość ładu korporacyjnego, często też jakość zarządu jest po prostu w tych segmentach dużo wyżej niż takiej typowej firmy z rynków wschodzących. Więc to no było tak. Też takie
kultura
coś...
Kultura korporacyjna jest na dużo wyższym poziomie.
Tak. Co oczywiście no, sprowadza się też do takich znowu negatywnego mojego doświadczenia, że jakby zaczynając też pracę na polskim rynku, wiele takich moich pomysłów też nie udawało się nie tylko dlatego, że ten biznes nie wyszedł, wyniki były złe, był jakiś fundamentalny problem, tylko po prostu był problem z ładem korporacyjnym i z szeroko pojętym obchodzeniem się z mniejszościowym akcjonariuszem. Więc w tym momencie no tutaj oczywiście...
Czyli pomysł był dobry, ale niestety on był dobry, tylko że ktoś inny zarobił, nie ty. Tak. Nie inwestorzy właściwie mniejszościowi. O to
tak,
chodzi.
Tak. Więc po serii też takiej historii jakby też w sensie zacząłem bardzo mocno na to patrzeć w rozumieniu, że to jest też taki element, że trochę, że bez niego to na końcu się po prostu na tych poszczególnych akcjach nie zarobi, jeżeli no gdzieś ta spółka, ten jej sukces nie zostanie przełożony na akcjonariusza mniejszościowego. Z wielu powodów to jakby się
tak. Tak. Czyli rozumiem, że to są według ciebie najważniejsze różnice między inwestowaniem u nas w te spółki innowacyjne, a za granicą, że tam jest ich więcej, są bardziej płynne, łatwiej je kupić. Tak. No i przede wszystkim poważniej traktują inwestorów mniejszościowych, a nie tak, że tak powiem, całkowicie ich pomijają.
To są te elementy, oczywiście.
Coś jeszcze jest?
Znaczy, jest bardzo dużo różnic. Może a propos wspomniałeś o płynności. I tu jest jakby, no nawet w tych mniejszych spółkach, nie wiem, jeżeli spojrzymy na mniejszą spółkę, no już nawet nie mówmy o amerykańskiej, bo to myślę, że wszyscy mają świadomość poziomu rozwinięcia tego rynku, ale nawet na mniejszą średnią spółkę europejską. Ona potrafi mieć akcjonariuszy ze Skandynawii, ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii. I to daje też, co jakby myślę tutaj jako, no tak jak każdy inwestor polski czuje, że w przypadku małych i średnich firm polskich bardzo często te przepływy kapitału są dość mocno spolaryzowane, że cały sektor ma odpływy, cały sektor ma napływy.
To w Polsce.
Tak. To no rodzi tak, oczywiście rozumiem. Pewne szanse i zagrożenia. Natomiast tam rzeczywiście jest tak, że to spektrum inwestorów jest dużo szersze. I a propos tej płynności jest taka naturalna przewaga, że nasze aktywa z Polski zawsze będą bardzo małe na rynku rozwiniętym. Stąd też koncentrując bardzo dużo uwagi i wkładając bardzo dużo researchu w te mniejsze firmy, jakby ma to sens, bo my możemy po prostu kupić i sprzedać, a duży asset manager globalny jakby nie jest w stanie tego kompletnie zrobić. I to jest jakby taki kolejny mały plus. Na pewno dużą różnicą jest to, że generalnie na rynkach rozwiniętych, oczywiście mówię tutaj głównie o Stanach i o Europie, znajdziemy bardzo dużo firm, które są innowacyjne, mają realną szansę na to, żeby stać się dużymi, ale jednocześnie już mają istotne poziomy przychodów i zysków. Czyli nie jest to taki do końca profil startupowy. I ja jakby mówię o tym po prostu z tego względu, że też zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych zdarzało mi się wielokrotnie patrzeć na spółki takie przed przychodem, pre-revenue i jakby wydaje mi się, że to jest dużo bardziej ryzykowna historia. Tak w mojej ocenie, że gdzieś statystycznie mi to po prostu nie wychodziło, stąd zawsze wolę ten moment, kiedy już jest przychód, sukces na jakimś małym, lokalnym rynku czy w jakiejś niszy i na bazie tej wartości intelektualnej czy pomysłu budowanie dalej. I rzeczywiście te rynki rozwinięte oferują szereg takich tego typu możliwości i to jest jakby ich w tej mojej niszy olbrzymi plus.
Jeśli chodzi o sektory nowej gospodarki, na razie powiedzmy o Polsce. To widzisz tutaj jeszcze jakieś takie obszary, w których właśnie my się specjalizujemy? Wspomniałeś, że ten gaming zaczyna być takim naszym konikiem, że rzeczywiście ci polscy inwestorzy znają się na tym gamingu.
Tak, znaczy moim zdaniem na dzień dzisiejszy, znaczy to jest tak, że moim zdaniem mamy bardzo dużo specjalistów, którzy rzeczywiście są w stanie tworzyć oprogramowanie różne, mm-hmm. jakby nie mówię tutaj już nawet o samym gamingu, natomiast rzeczywiście no, może w pewnym sensie minusem polskiego rynku jest w tym zakresie to, że jednak mało jest spółek, które tworzą własny produkt na własne ryzyko, który jest później dalej skalowalny. I, mm-hmm. i właśnie jednym z dużych miejsc, gdzie to się dzieje, no to jest oczywiście gaming, stąd wydaje mi się, że ta koncentracja w Polsce na gamingu jest o tyle fundamentalnie zasadna, że no, gro innych tego typu tematów po prostu nie jest na rynku obecne.
No tak.
I prawdopodobnie z wielu powodów może nie być, więc wydaje mi się,
czyli, że... Czyli, czekaj, czy ja dobrze rozumiem? Chodzi o to, że my jesteśmy jednak tym software house'em Europy, tak?
Dokładnie.
Trochę tak. I akurat ta gałąź gamingu się stała, że rzeczywiście zaczynamy robić nie dla innych te gry, tylko dla siebie i to już tworzy dużą wartość.
Tak.
A myślisz, że w innych w ogóle jakichś sektorach to jest też możliwe, że coś zaczniemy próbować?
Nie, znaczy moim zdaniem oczywiście jest możliwe, natomiast gaming moim zdaniem no, naturalnie ma pewne przewagi w tym zakresie, w rozumieniu mhm. takim, że chociażby no, jednym dużym tematem miejsc, gdzie udało się odnieść, w takim wspólnym mianownikiem miejsc, gdzie udało się odnieść sukcesy, jest to, że od startu firma jest budowana po to, żeby stworzyć własny, globalnie skalowalny produkt.
No tak.
Gdzie w przypadku gamingu wiadomo, że no sprzedając, jakby już niezależnie od genre, ale sprzedając jakąkolwiek grę na polski rynek, on jest po prostu bardzo mały,
no
więc,
nie, no to się nie da, nie?
Więc tutaj mamy to z założenia, tę ścieżkę.
Musi to być po prostu.
A w przypadku już innych przedsięwzięć jednak bardzo często zaczyna się od budowy czegoś tylko na lokalny rynek i jakby to nie jest wtedy...
To jest dużo trudniejsze.
Znaczy, nie jest to dużo trudniejsze,
nie, na odwrót, jest łatwiejsze robić na lokalny, tak. Ale to jest problemem, że nie urośniemy tak bardzo.
Tak, znaczy, to na końcu... To, o czym mówię, mogą być bardzo rentowne przedsięwzięcia, ale to nie będą te duże sukcesy, które gdzieś tam powiedzmy szukamy. I to jest jakby właśnie temat, że właśnie no, na przykład mamy bardzo dużo specjalistów, ale to jest często outsourcing, czy, mhm. czy można powiedzieć wprost na przykład nearshoring dla spółek z Niemiec, a nie budowanie, można powiedzieć, własnego produktu, który później gdzieś tam ma być dalej skalowalny.
Wiesz co, jak tak rozmawiam z prezesami, to wydaje mi się, że dużo spółek ma tego świadomość, coś próbuje robić, no ale tak jak mówisz, no, od próbowania do osiągnięcia sukcesu jeszcze daleka droga. Ale rozumiem, że byś był daleki od takiego stwierdzenia, że polski gaming to jest bańka, w ogóle tego nie ruszać, bo nic z tego nie będzie, to wszystko gruchnie, tylko uważasz, że no jest jakaś zbudowana wartość.
Nie, oczywiście, no to jakby za tym też można powiedzieć, jakby odkładając kursy akcji na bok, ale jeżeli spojrzymy na liczby, czyli na zyski, które są generowane mhm. przez podmioty z sektora, które osiągnęły sukces, no to są jakby zauważalne...
Miliony.
Tak, to są zauważalne sukcesy na skalę światową. No i oczywiście z drugiej strony też, co jest bardzo ważne, o czym wspomniałem, że generalnie gros tych spółek rzeczywiście, tych, które osiągnęły sukces, poza tym, że osiągają ten sukces, są jakby ład korporacyjny, zaufanie do zarządu jest na bardzo wysokim poziomie, co na razie odkładając na te sukcesy produktowe powoduje, że no, inwestorzy rzeczywiście za nimi gonią i to jest jakby...
Ale myślisz, że to się będzie zmieniać? No bo jednak te... Jest taki przykład, tak, tych spółek, które osiągnęły sukces, który tam zarząd poważnie traktuje inwestorów mniejszościowych. No tutaj może nie będę wymieniał z nas, no ale myślę, żebyśmy z łatwością wskazali kilkanaście tak. takich polskich spółek, które jest naprawdę warte już miliardy i osiągnęły to nie tylko ciężką pracą, ale tym, że po prostu fair traktują innych inwestorów. To może być jakimś tam sygnałem też i dla innych, że to rzeczywiście będzie się trochę na tej polskiej giełdzie zacznie cywilizować?
To znaczy trudno mi jest powiedzieć jakby z tej perspektywy. Bo...
No to dlaczego za granicą jest ten ład korporacyjny, a u nas nie ma go?
Myślę, że wynika to po pierwsze z dużo dłuższej tradycji rynku kapitałowego. Mhm. Myślę, że to też wynika z perspektywy inwestorów, nadzoru, który bardzo mocno tego jakby wymagają. Mhm. Oczywiście są skrajne przykłady, gdzie powiedzmy na rynku europejskim powoli to się zaczyna dziać, ale na przykład na rynku amerykańskim, jeżeli są firmy, gdzie rzeczywiście występuje dyskonto czy jakaś nieefektywność wynikająca ze słabego ładu korporacyjnego, to prawdopodobnie znajdzie się fundusz aktywistyczny, który postara się to zmienić. Co często...
Czyli co, kupi akcje i zacznie coś tam chodzić na walne,
dokładnie,
coś zmieniać,
próbować zmienić, tak, spróbować zmienić board, spróbować zmienić, nie wiem, w niektórych przypadkach może wydzielić jakieś dywizje, czy jakieś takie bardziej organizacyjne zmiany, żeby, a w niektórych przypadkach nawet po prostu będzie dążył do tego, żeby wystawić szyld, że ta spółka jest na sprzedaż. Więc to są bardzo takie rzeczy, które powodują, że ta kultura tam jest no, na dużo wyższym poziomie, ale też oczywiście te rynki są po prostu... W sensie one się budowały no, dziesiątkami lat, a jednak nasz jest no, rynkiem wciąż bardzo młodym, więc też nie można jakby od niego, w sensie dobrze jest iść w właściwym kierunku, ale też moim zdaniem trzeba spojrzeć na to tak, że ten czas, liczba emitentów, no to jest jakby zupełnie inny świat.
Okej, a jak trafić na samą spółkę? Bo już zostawmy tę różnicę między polską a zagraniczną. Ale jak trafić na ciekawą spółkę do zainwestowania? Jaką ty filozofię wyznajesz? Szukasz samej spółki konkretnej, czy wychodzisz, nie wiem, od sektora, uważasz, że ten sektor jest ciekawy i zacznijmy kopać w tym sektorze, czy po prostu, nie wiem, chodzisz i na spotkania spotykasz się, aż na coś trafisz? Jaka twoim zdaniem filozofia jest najlepsza? Iść od sektora i w konkretnie, nie wiem, SAS i szukać w SAS-ie, czy jednak po prostu spotykać się po kolei ze spółkami, aż trafisz na coś ciekawego?
To znaczy, to jest świetne pytanie, w szczególności z perspektywy wielkości instytucji, bo jeżeli jesteśmy wielką, globalną instytucją, która właśnie sobie może pozwolić, żeby wiedzieć coś o wszystkim i mieć wielkie, zdywersyfikowany biznes z setkami ludzi, to oczywiście musimy się specjalizować i jakby no, spotykać się ze spółkami, które na coś rokują, no bo inaczej no, to po prostu byśmy całą... I tak jakby bardzo dużo pracy się wyrzuca po prostu do śmietnika, no, ale byśmy w ogóle ten... No, byśmy mogli chodzić, kombinować i jakby nic z tego nie wynikało, więc musimy mieć jakąś konwersję na pomysły inwestycyjne z tego spektrum, na które patrzymy. I tak naprawdę ja staram się jakby też... Nie było to tak do końca historycznie, ale na dzień dzisiejszy przez pryzmat całego przeszłego doświadczenia staram się koncentrować na no, rzeczach, które historycznie działały. Więc jednym ze źródeł takim oczywiście, no nie są to sektory, ale to są miejsca, gdzie jakby technologia czy innowacje rozwiązują bardzo duży problem niedoboru na przykład ludzi, niedoboru jakichś zasobów. Czyli na przykład...
Czyli musi być jakiś problem.
Tak, tak, tak. I to są często, wydaje się, nisze, natomiast to potrafią być olbrzymie rynki. No taki na przykład ciekawy temat to jest robotic process automation, czyli roboty, które
zastępują ludzi.
Zastępują ludzi w bardzo rutynowych pracach. Albo nawet wyręczają ludzi, nie zawsze zastępują, po prostu zwiększają efektywność ludzi. No i tutaj mieliśmy paru takich na wczesnym etapie liderów. Jednym z nich była spółka z Londynu i to było w zasadzie jedyna możliwa inwestycja z tej niszy, która bardzo szybko rosła i ma świetną ekonomikę dla klienta. Kolejny temat to są też rzeczy sektorowe, na przykład rozwiązania cyber security nowej generacji, czyli rozwiązania, gdzie ja to trochę tak definiuję szeroko, które generalnie mają rację bytu w dzisiejszym świecie chmury, wielu urządzeń, jakby tego można powiedzieć, tej digitalizacji całego świata. I tutaj jakby patrzymy na wszystko, co jest dostępne na rynku.
No dobra,
jest trochę sektorowo.
Ale skąd ty to wiesz? Skąd wiesz, że na przykład taki istnieje problem? Co tu trzeba robić? Trzeba jeździć na targi, nie wiem, spotykać się z ludźmi? No bo ty tak mówisz, wiesz, no nie każdy ma świadomość tego, że jest problem z cyberbezpieczeństwem, w digitalizacji, w procesach chmury, no.
To znaczy, to są różne źródła. Część oczywiście tych jakby takich można powiedzieć, szerszych pomysłów wynika z wcześniejszej sieci kontaktów i tego, co jakby ludzie wskazują. Jakby bardzo prosty temat, że na przykład największym naszym pozytywnym kontrybutorem do wyników w zeszłym roku była spółka, która rozwiązuje temat niedoboru konsultantów SAP-a. Czyli po prostu automatyzuje pracę konsultanta SAP-a, ma taki powiedzmy... jakby ta kategoria się nazywa akurat w tym przypadku Transition Software, ale generalnie chodzi o to, że rozwiązuje niedobór tych ludzi. No i jakby w jej przypadku chodzi tak naprawdę o przechodzenie ze starych na nowe wersje oprogramowania.
SAP-a, przepraszam. SAP-a, tak. Rozumiem.
A teraz jak wiemy, idzie ta nowa fala przejścia na S4HANA, która do 2025 roku musi się wydarzyć, więc kilkadziesiąt tysięcy firm przy niedoborze konsultantów musi przejść na nowego SAP-a. I to jest jakby olbrzymi temat i oni po prostu rozwiązują problem totalnego wąskiego gardła ludzi. Natomiast to jest trochę tak, że nie ma jednego źródła, skąd się te pomysły pojawiają. Na przykład jeżeli chodzi o cyber security, to są takie typowe, akurat w tym przypadku, to są typowe opracowania typu Gartner, Forrester. Tutaj jakby patrzenie, co z tych produktów, które mają dynamikę i bardzo mocne fundamenty, jest notowane i później spotykanie się z nimi. Kolejny temat, też spotykamy się, słuchamy calli większych spółek i na zasadzie, gdzie oni widzą największy potencjał, gdzie są ich cele M&A-owe. I tutaj jeżeli na przykład...
Czyli co oni przejmują?
Tak, lub nawet co by chcieli inwestować, po prostu rozwijać. I tutaj na przykład bardzo wiele tematów u nas, które są na dzisiaj w portfelu, takiego wertykalnego software wyspecjalizowanego się pojawiło, czyli na przykład specjalista w oprogramowaniu dla sektora budowlanego, dla sektora przemysłowego w jakiejś niszy. I to są po prostu rzeczy, które można powiedzieć są na dość wczesnym etapie rozwoju, ale jednocześnie te spółki są już zyskowne, mają dużo środków, i równocześnie są celami akwizycyjnymi dla tych większych, bardziej zdywersyfikowanych firm.
Czyli czy ja dobrze rozumiem? Najpierw lokalizujesz problem, który może jest boli, że
czasami to jest problem, czasami to jest po prostu trend.
Szansa, trend, zmiana.
Tak.
A później po prostu zaczynasz szukać spółek w tym obszarze, aż znajdziesz jakieś ciekawe, które mają jakieś tam fundamenty już na tym etapie.
Tak. I to jest temat, gdzieś ponad połowa takich firm do zobaczenia wynika z tego tematu. Ale też są takie rzeczy, że, o czym wspomniałem, że generalnie nawet te nudne branże się digitalizują. Nawet firmy, nie wiem, takie typowo cykliczne, czy firmy typowo przemysłowe muszą inwestować w rozwiązania IT. Więc takim na przykład naturalnym tematem, który może warto zobaczyć, bo ma świetne fundamenty z tego tytułu, jest sektor outsourcingu IT. No i wtedy po prostu to nie jest tak, że jakby z perspektywy, nie wiem, Bloomberga czy jakiegoś researchu wybieram jedną czy dwie spółki.
Nie siedzisz przed monitorem i nie patrzysz.
Tak, tylko po prostu zobaczyć wszystko, co jest w tym sektorze, co jest eksponowane na ten taki, można powiedzieć, fundamentalnie rozwiązują jakiś duży problem, gdzie te firmy będą musiały w to inwestować, gdzie jakby zasobów ludzkich, w szczególności na przykład dla średniej przemysłowej firmy niemieckiej, to tak jak wszyscy pewnie czujemy, to nie jest podmiot, do którego się ustawia kolejka ludzi od IT do pracy, jakby nawet niezależnie od wynagrodzeń. Więc po prostu tego typu rzeczy, a później jakby spotykanie się ze wszystkimi, którzy gdzieś jakieś te sensowne kryteria spełniają. I oczywiście z samego spotykania też jest bardzo często, że na przykład pojawi się partner, klient, ktoś w łańcuchu dostaw się pojawia, kto rozwiązuje znowu problem tej spółki i znowu to jest przejście niżej albo wyżej, więc to jest takie cały czas szukanie czegoś, natomiast rzeczywiście najważniejszym wspólnym mianownikiem jest to, że to rozwiązuje jakiś problem istotny dla na przykład dla całego sektora, czy nawet dla całej gospodarki i stąd ta perspektywa wzrostu jest bardzo realna.
Czy spotykanie się z zarządem, przedstawicielami innowacyjnej spółki w ogóle ma sens? Twoim zdaniem?
Myślę, że...
Czy to zależy od etapu rozwoju?
Myślę, że absolutnie ma sens, bo jakby jest plusem na przykład wielu tego typu podmiotów, które my na dzień dzisiejszy mamy w portfelu, że to jest taki, można powiedzieć, właściciel i zarządzający jednocześnie. Czyli najczęstszym profil jest taki, że jakby równocześnie prezes czy zarząd jest największym akcjonariuszem firmy. Więc chociażby z tego powodu jest jakby to spotkanie ekstremalnie ważne, żeby jakby zrozumieć jego horyzont, pomysł.
Nie tylko jako prezes, ale też jako właściciel.
Dokładnie. Nie tylko sam biznes, ale jakby, co oczywiście też znowu zmierzamy do jakby ładu korporacyjnego, tego na ile jest, co w moim jakby odczuciu jest skrajnie ważne na dzień dzisiejszy, na ile jest wola, żeby tę spółkę jakby, żeby ona wychodziła frontem do inwestorów, żeby robiła jakby działania, które są w interesie inwestorów mniejszościowych, pomijając jakby fakt rozwoju tego biznesu. Natomiast to daje też szereg takich, no moim zdaniem, czasami to jest złudne, czasami to rzeczywiście bardzo pomaga, że mamy w pewnym sensie takie przekonanie, że rzeczywiście mamy to dobrze rozpoznane, nie tylko w rozumieniu jakby finansów i produktu, ale też w rozumieniu ludzi, którzy za tym stoją. No i to jest coś takiego, że no jakby też, no tak jak historia mnie nauczyła, że generalnie staramy się mieć duże wagi w spółkach, że nie tylko jakby wierzymy w ten biznes i jakby jego trajektorię i ten pozytywny scenariusz, ale też, że ci ludzie są w stanie to ogarnąć. No bo w tych innowacyjnych biznesach, nawet tak jak każdy z oprócz może jednej firmy z portfela, każdy jest mocno rentowny i zarabia środki i równocześnie się mocno rozwija, jakby inwestuje czy to w nowe rynki, czy w nowe produkty, ale generalnie zawsze się pojawiają problemy i trzeba coś zmieniać, no i pojawia się pytanie, gdzie my wtedy z tym wylądujemy. I stąd zawsze też w tych biznesach no też staramy się patrzeć, czy to są właściwi ludzie i czy oni mają nawet niedobry pomysł na to biznesowy, ale też pomysł, który umożliwi nam jako mniejszość akcjonariuszowi, posiadaczowi tych akcji po prostu na tym zarobić.
Powiedz mi, czy to tylko mi się tak wydaje, czy rzeczywiście tak jest, ale jak tak sobie przeglądam, porównuję sobie raporty finansowe polskich spółek, tych innowacyjnych i polskich spółek, na przykład gamingowych, ze Stanów Zjednoczonych, to mam takie wrażenie, że w Stanach są konkrety, to znaczy tam jest dużo liczb, dużo wartości, ile było średnio aktywnych, nie wiem, graczy w poszczególnych franczyzach, a w Polsce jednak to jest takie, że tak powiem, taka opisówka, trochę lanie wody. Czy rzeczywiście to inwestowanie na tym wyższym poziomie, na tym giełdowym w Stanach, to są głównie liczby i management, czy tylko mi się tak wydaje?
To znaczy Stany są na pewno wyjątkowym przykładem, bo jakby tak z mojego doświadczenia też i znając innych inwestorów też z tego sektora, z rynku amerykańskiego, to rzeczywiście tam poziom inwestowania w research, w dane, w informacje o tych spółkach jest astronomiczny. Rzeczywiście ten rynek działa w pewien efektywny sposób i są rzeczywiście bardzo duże wymagania od tych spółek, żeby pokazywać jak najwięcej.
I to konkretów, a nie opisówkę.
Tak, natomiast to też wynika z tego, moim zdaniem też ogólny temat, który na przykład odróżnia w ogóle rynek amerykański w tych sektorach versus no cały nawet kontynent europejski, to jest po prostu to, że te firmy amerykańskie są po prostu bardzo duże. One mają bardzo dużo tych danych, mają dużo dłuższe historie i oczywiście jakby tutaj jest też skala i poziom przygotowania tego zupełnie z perspektywy wychodzenia z relacjami inwestorskimi zupełnie inny. Więc to jest też na pewno, że po prostu to są na końcu dużo większe firmy, które oczywiście mogą sobie pozwolić na takie rzeczy.
A ten trend tej disruptive, tak? Czyli tych spółek amerykańskich, które wchodzą w kolejne sektory i po prostu go wywracają do góry nogami. To jest jakiś, gdzieś się kończy to, tak? Jak w ogóle podchodzić do takich spółek, tych disruptorów? Nie wiem, Tesla jest takim dobrym przykładem, że w Stanach z jednej strony było wielu fanów tej spółki, ale z drugiej strony też jest dużo antagonistów, tak? Te pozycje shortowe pokazują, że też wiele osób nie wierzy. W jaki sposób podchodzić właśnie do takich firm, które wchodzą w całkowicie nowy sektor i go próbują wywrócić do góry nogami? To jest w ogóle dobry pomysł inwestycyjny?
Znaczy ja bym powiedział, że to zależy od już bardzo mocno specyfiki, bo trudno jest postawić taką generalną tezę. Natomiast oczywiście, jeżeli spojrzymy na rynek amerykański, no to mamy te kilka firm, które są dosłownie tym głównymi motorami w hossy i głównymi też składnikami indeksów. Mówię tutaj Amazon, Apple, Google, Microsoft. Tak. I tutaj w tym przypadku rzeczywiście mieliśmy do czynienia z wchodzeniem w nowe miejsca i można powiedzieć takim disruption. które one spowodowały. I w tym przypadku mieliśmy do czynienia z olbrzymią kreacją wartości. Jakby no jednym, no pewnie dużym tematem, który no odpowiada za dużą część też wzrostu wartości, jest na przykład po prostu infrastruktura chmurowa oferowana przez Microsofta, Amazona, Google'a, która no po prostu zmieniła kompletnie ten świat. W zasadzie w każdym sektorze. Więc ja na to patrzę tak, że w pewnym sensie pewne rzeczy już się dokonały. Na przykład jakby jeżeli chodzi o, nie wiem, alokację budżetów na social media i te wielkie, no tak, wielkie wygrane, nie wiem, Facebooka. Oczywiście pewne efektywności można wciąż poprawiać, mieć lepszą analitykę i tak dalej, ale to już nie będą tak duże zmiany, bo to po prostu się już dokonało, przeszło i te firmy są, gdzie są. Natomiast wydaje mi się, że tego typu disruptorów i tego typu zmian rzeczywiście jest bardzo dużo w takich typowo klasycznych branżach. Mhm. Jakby wspomniałeś o automotive.
No,
i oczywiście
jest chyba taki przykład, nie?
No, automotive, już odkładając historię Tesli może, ale no, olbrzymim trendem jest konsekwentny wzrost jakby zarówno oprogramowania, jak i elektroniki per samochód. Więc no i tutaj oczywiście pojawia się taki temat, że te stare spółki, można powiedzieć automotive, no gro tej własności intelektualnej jest poza nimi. I no tutaj, tak. No i to jest w pewnym sensie no coś zupełnie nowego.
No tak, bo kiedyś od początku do końca samochód był ich, Volkswagen sobie budował, tak, wszystko było ich. A teraz większość infrastruktury, informatyki, IT zaczyna być poza nimi tak naprawdę.
Tak, tak. I to rzeczy, i to są te kluczowe rzeczy, które, nie wiem, poprawiają bezpieczeństwo, odpowiadają za te, no może nie jeszcze nie w pełni autonomiczną jazdę, ale bardzo mocne systemy asystujące kierowcy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast moim zdaniem dużym wspólnym mianownikiem, który pewnie trochę poruszyliśmy wcześniej, jest to, że bardzo często takimi disruptorami to jest po prostu oprogramowanie w różnych kategoriach, które zastępuje czyjąś pracę. I to nie mówimy tylko o właśnie pracy człowieka, ale na przykład no przez to, że jest jakieś oprogramowanie, to nie potrzebujemy już jakiegoś sprzętu. Czy przez to, że mamy jakieś oprogramowanie w chmurze i olbrzymie moce obliczeniowe tam, no to nie będziemy stawiali swojego centrum danych. Czy właśnie przez to, że zdigitalizujemy jakiś wcześniej proces, który szedł kartką papieru między ludźmi, no to mamy olbrzymie oszczędności zarówno kosztowe, jak i takie w egzekucji i w jakości całego procesu. Więc jest bardzo dużo takich disruptorów. W sensie wydaje mi się, że jakby software no, zaczyna wchodzić w wiele miejsc, które były kompletnie niekojarzone z wydatkami IT, wprowadzając tam bardzo duże efektywności.
A jakbyś miał siebie określić jako inwestor? Bo z jednej strony widzę, że bardzo ci zależy na tym wzroście, a z drugiej strony takie mam przynajmniej wrażenie, że jednak patrzysz na te liczby. No, tutaj wspominałeś kilka razy, że większość spółek, które macie w portfelu, są zyskowne, mają przepływy pieniężne. To ty jak byś się określił, że jesteś takim klasycznym inwestorem we wzrost, czy raczej interesuje ciebie wartość? Jakim ty jesteś inwestorem?
Znaczy inaczej, z perspektywy przyszłości, i jakby jeżeli byśmy zdefiniowali wzrost po prostu jako dynamikę przychodów czy zysków, to bym powiedział, że to jest zdecydowanie inwestowanie we wzrost. Natomiast z racji też no, takiego podejścia do ryzyka fundamentalnego, że zawsze i też tak z mojego doświadczenia wyszło, że bardzo się boję firm, które są ekstremalnie zależne od zewnętrznego finansowania. Jakby nie mówię, czy to jest finansowanie dłużne, czy to są przyszłe emisje akcji, ale jakby staram się jakby mieć coś, co ma już jakiś materialny biznes, ale też równocześnie jest w stanie samo sfinansować ten wzrost w przyszłości.
Bo chyba kiedyś mi opowiadałeś, że CD Projekt był w tym 2010, jak inwestowałeś, to nie było tak, że nic nie mieli, tylko tam były jakieś pewne fundamenty.
Znaczy oczywiście była ta duża działalność dystrybucyjna, też w międzyczasie, a propos może też właśnie corporate governance, pojawił się też serwis GOG,
tak,
gdzie jakby no to są rzeczy, które rzeczywiście dywersyfikowały trochę tą działalność, natomiast no rzeczywiście to jest tak, że to można powiedzieć poza tym trzonem rozwoju tego biznesu, to staram się patrzeć na to, co spółka ma dzisiaj i co przynajmniej w dużej części uzasadnia jej wartość rynkową. I stąd może jest trochę takie, że jednak trochę czasami to inwestowanie w wartość tutaj też się pojawia. Czyli to jest taki trochę wzrost, ale po sensownej cenie.
Z solidnymi fundamentami.
Tak, tak, tak. Znaczy to daje tak z jakimś takim pierwszym sukcesem, który już dużą część ceny tej akcji uzasadnia. Czyli nie na takim etapie, można powiedzieć, bardzo startupowym, czyli nawet no, duże firmy, które nie mają przychodów, to nie jest jakby temat, który mnie interesuje i to jakby nie uważam, że to jest założenia złe, po prostu uważam, że to jest bardzo trudne i też na pewno, jeżeli by to robić w sposób świadomy, to inwestowanie w takie firmy, które mają jakby wyłącznie mocną perspektywę wzrostu i jednocześnie są na takim wczesnym etapie rozwoju w rozumieniu sytuacji finansowej, czy w rozumieniu tych jakby przychodów na dzień dzisiejszy, też by naturalnie wymuszało dużo większą dywersyfikację portfela, tak. Bo tutaj ten profil jest jeszcze zupełnie inny.
Ja zawsze tak powtarzam, że dywersyfikować w przypadku bardzo wzrostowych, takich nierentownych biznesu trzeba się szeroko dywersyfikować, tak? A jak się inwestuje w wartość spółki, które płacą dywidendy albo są, to raczej tam dywersyfikacja jest niewskazana, no bo po co się dywersyfikować,
tak.
No.
Tak, tak. Znaczy to jest idealny przykład i wtedy jeszcze jest idealny przykład, jeszcze jak się dołożymy jeden wymiar, że ta spółka ma dość tanią wycenę, a równocześnie też ma więcej pieniędzy niż potrzebuje na finansowanie swojego rozwoju, co znowu nam otwiera bardzo fajną taką historię, która często świetnie działa na rynku amerykańskim, na rynku europejskim praktycznie. Są to tylko pojedyncze przypadki, na polskim zakładam, że też, chociaż tak na bieżąco tego nie śledzę, czyli po prostu skupy akcji własnych. I to jest taki, i też tego profilu szukamy, gdzie rzeczywiście jest tych środków pieniężnych tyle, że można też w pewnym sensie w przypadku spadków wyceny, chociażby jakby no, przy takich zderzeniach jak teraz na rynku, ta firma może uruchomić te środki, skupić. Żeby po fajnych wycenach skupić akcje własne, co oczywiście jest w długoterminowym interesie zarówno tych większościowych akcjonariuszy, jak i mniejszościowych.
Dobrze, mówiliśmy dużo o kupowaniu, jak wybierać, a kiedy sprzedawać. Masz jakąś taką uniwersalną zasadę, kiedy wychodzić z inwestycji, czy to zależy od spółki, sektora, sytuacji rynkowej?
To znaczy nie, to odkładając może te specyficzne rzeczy w biznesie na bok, to mam szereg uniwersalnych zasad, takich, które gdzieś tam wydaje mi się, że historycznie działały. To jednym jest tematem, że staram się nie mieć firm, które nawet mają względnie atrakcyjne wyceny, ale widzę ryzyko negatywnego zaskoczenia wynikami finansowymi, dynamiką kosztów, czyli po prostu na końcu boję się bardzo mieć rzeczy, które mają przesadnie wysokie oczekiwania. I to jest jeden temat, że jeżeli widzę, że rzeczywiście te oczekiwania są takie, że będzie trudno, mówię o bardziej długoterminowych oczekiwaniach, nie chodzi o jeden kwartał, że będzie trudno firmie dowieść tego typu poziom przychodów, zysków. Nie jest to niemożliwe, ale będzie trudno, no to staram się z tego stopniowo uciekać. To jest jakby
czyli
taki
są
pierwszy.
Duże znaki zapytania.
Tak.
Albo jak są bardzo duże wyzwania, tak? To rozumiem?
Duże oczekiwania rynku co do przychodów i zysków. To jest jakby, bo to jest taki, to jest zazwyczaj bardzo pozytywny temat, bo w momencie, kiedy te oczekiwania się stają bardzo optymistyczne, zazwyczaj to jest moment największego hype'u i takiego też największego wzrostu mnożników wyceny i to jest taki temat bardzo pozytywny, jakby to chciałbym mieć najwięcej takich problemów. Natomiast no, drugim tematem no, to jest po prostu materialne ryzyko niedowiezienia czegoś. I czasami to jest sytuacja wynikająca wewnątrz spółki, że po prostu coś się nie udało, jakiś projekt się przedłuża o kolejne lata i po prostu to nie idzie. Czyli ryzyko tego pozytywnego
scenariusza. Konkretne fakty się jakieś pojawiają, nowe negatywne informacje.
Tak, które po prostu powodują, że to ryzyko, że to się nie uda w tym pozytywnym scenariuszu jest większe. I oczywiście drugi temat jest taki, już, bo teraz jakby wspomniałem o rzeczach, które się dzieją w środku, ale generalnie na tym rynku jest tak, że nawet najlepsze rzeczy, takie można powiedzieć wyjątkową własność intelektualną, którą mamy, no to ma często 2, 3, 4 lata przewagi nad konkurencją, czyli generalnie może się pojawić coś, co trajektorię tego wzrostu i tego sukcesu, w który wierzymy, zmienia.
Okay, czyli jeżeli coś się przedłuża, za długo trwa, to uważasz, że jest ryzyko, że ktoś ich po prostu przegoni, tak? Dobrze rozumiem?
Nie, bardziej mi chodzi o to, że generalnie no, dzisiejszy świat, w szczególności w tego typu rzeczach, jest bardzo konkurencyjny i nawet angażując duże można powiedzieć zespoły ludzi czy środki finansowe, to często te firmy to nie mają przewagi takiej na 10 lat czy na ile, że jakby to po prostu na pewno się uda, tylko ta przewaga może być właśnie w 2-3 lata zniwelowana i to jest to jest taka historia, że na przykład jeżeli pojawiają się bardzo konkurencyjne produkty i ścieżka ta wzrostu się wypłaszcza, no to też generalnie tego się bardzo mocno boimy to, czego się oczywiście najbardziej boimy w tym wszystkim, trochę to jest a propos amerykańskich disruptorów, że gdzieś w miejscu, w którym mamy tą mniejszą spółkę, której dobrze idzie i ona rozwija swój biznes, nagle pojawi się oferta Amazona wręcz za jakąś frakcję tej ceny i tu się znajdzie problem. I ten problem trochę się sprowadza do pewnej komodytyzacji tego rozwiązania. Za czym idzie znowu spadek cen, spadek marż, dynamiki wzrostu i po prostu ten biznes już nie ma tak świetlanej przyszłości, jak myśleliśmy. Więc to jest taki temat takiego ryzyka strategicznego, które w różny sposób jest antycypowane, bo to czasami te firmy po prostu sprzedajemy, nawet jak one nie spadają, po prostu bojąc się pewnego ryzyka. No i oczywiście kolejny temat jest dalej rozczarowań tymi wynikami finansowymi z tytułu rzeczy, które się dzieją, już można powiedzieć, w makro. Na przykład jeżeli mamy firmę, gdzie wiemy, że ona ma świetny produkt, świetnie się rozwija, ale z jakiegoś powodu jej klienci wstrzymują swoje wydatki inwestycyjne, na przykład dlatego, że jest mniejszy popyt na ich produkty, no to prawdopodobnie też warto jej mieć trochę mniej, bo jest jakieś ryzyko, że te przychody zwolnią. Więc większość tych decyzji sprzedażowych jest związanych z takimi rzeczami, oczekiwania rynkowe versus jakby nasza wizja rozwoju tego, jak i sam temat po prostu ryzyka w środku tego biznesu. I oczywiście dochodzi jeszcze taki temat, że co się też zdarza, że z jakiegoś powodu drastycznie rośnie ryzyko tego starego biznesu tej firmy. Okay. I to może wynikać z takich rzeczy, że na przykład wydała dużo więcej pieniędzy niż planowała na jakiś projekt, czy po prostu jej stary biznes, który uzasadnia część tej ceny akcji, zaczyna z jakiegoś powodu bardzo szybko spadać, no i wtedy też się tego boimy i to zazwyczaj wtedy to już są takie duże zaskoczenia i po prostu stop lossy. Więc staramy się nie mieć firm, gdzie jest po prostu duże ryzyko finansowe też, więc to jest taki temat, który jeżeli rzeczywiście coś się dzieje dużego, że powoduje, że uważamy, że tam może być tego typu problem, no to po prostu to kasujemy.
A na sytuację rynkową w ogóle jeszcze patrzysz? To znaczy, nie wiem, interesuje ci, gdzie są, nie wiem, indeksy w Stanach Zjednoczonych, gdzie są indeksy giełdowe w Europie, co się dzieje, to takie rzeczy ciebie jeszcze interesują, czy już nie za bardzo?
Tak, znaczy interesują mnie bardzo w wielu wymiarach. Pierwsze, mimo że, tak jak wspomniałem, na dzień dzisiejszy mamy głównie spółki z Europy, to w zasadzie jest jakby praktycznie każda z nich ma swojego głównego konkurenta lub jakby główną taką... główną część grupy porównawczej w Stanach. Co jakby wynika z tego, że jak pewnie wszyscy czujemy, no Stany są po prostu, jeżeli chodzi o rynek, tam występuje najwięcej innowacyjnych, technologicznych podmiotów. No więc tak jak wspomniałem, najwięcej na dzień dzisiejszy mamy szeroko pojętego oprogramowania, więc jakby no naturalnie...
Śledzisz sektory, indeksy, przynajmniej w tych branżach,
tak,
w których
dokładnie, więc oczywiście śledzę całą grupę spółek, które są konkurentami lub jakby taką grupą porównawczą dla tych, co mamy, pomimo że są z innego rynku. Śledzę też wyceny szerokiego rynku, po prostu żeby wiedzieć, ile co na szerokim rynku kosztuje, czyli ile się płaci za daną dynamikę przychodów, za daną jakby taką historię inwestycyjną. Choć oczywiście no nie mogę powiedzieć, że to, co my inwestujemy, jest reprezentatywne dla szerokiego rynku. Mhm. Kompletnie nie jest, bo chociażby dlatego, że jest i trochę mniej płynne, i zazwyczaj szybciej rosnące, i zazwyczaj pochodzi z sektora, który nie reprezentuje całego rynku. Nie jest szeroko reprezentowany na tych rynkach. rynkach. Więc oczywiście na to patrzymy. A kolejny temat, który jest pewnie też bardzo ważny, to patrzymy na przepływy kapitału, no bo to jest też coś takiego, co generuje zarówno szanse, jak i zagrożenia. W naszej strategii historycznie generowało wyłącznie zagrożenia, no bo cały w zasadzie inkrementalny kapitał na rynki akcji trafiał przez rozwiązania pasywne, których oczywiście największym rynkiem są Stany Zjednoczone, ale nawet jeżeli chodzi o Europę, to się nie zagłębiało gdzieś tam niżej, jakby te pieniądze pasywne jakby nie są kupującym te mniejsze rzeczy. Więc takie problemy właśnie aktywnych zarządzających na całym świecie to było coś, co nam jakby historycznie jakby dużo ważyło i po prostu byliśmy w miejscach, gdzie te przepływy kapitału nie były mocno dodatnie, tak jak na przykład w Stanach, jeżeli chodzi o te wybrane miejsca, co oczywiście też tworzy dużą okazję inwestycyjną, w którą jakby na dzień dzisiejszy wierzymy. Więc te rzeczy patrzymy na może nie same poziomy indeksów, ale wszelkie ich wyceny i sentymenty, ile się za dane rzeczy płaci, to jest jakby, no to wręcz codziennie na to patrzę. Tak.
Byś udzielił inwestorom indywidualnym odnośnie inwestowania, na czym twoim zdaniem powinni się skupić, o czym nie powinni zapominać?
Wydaje mi się, że na pewno tak, może to jest takie mówienie o swoim doświadczeniu, że na pewno nie przesadzałbym z emocjami w dwie strony, czyli nie podejmował takich skrajnych decyzji, jak rynek spada, czy jak rynek rośnie, na zasadzie, żeby zawsze w miarę możliwości oceniać chłodno sytuację. Dwa, to starać się, wydaje mi się, no tak jak u mnie to zawsze gdzieś tam działało, że starać się koncentrować na rzeczach i jakby przekładać coraz większą uwagę na rzeczy, które działają. Czyli jeżeli widzimy, że no na czymś się znamy, czy jesteśmy w stanie coś znaleźć, co nam później działa, no to postarać się rozłożyć to na czynniki pierwsze i szukać podobnego tematu w rozumieniu tego, co zadziałało. Czyli no można powiedzieć, no ludzie zawsze mówią uczyć się na błędach, ale też wydaje mi się, że w tym w szczególności w inwestowaniu w ryzykowniejsze aktywa jest mega ważne uczenie się też po prostu na sukcesach. Dlaczego?
Czyli to jak w piłce nożnej, że sprawdzonej zwycięskiej strategii, zwycięskiego składu nie powinno się zmieniać, nie?
Tak. Coś w tym jest, natomiast może nawet nie chodzi o zmianę samego zwycięskiego składu, ale na zasadzie próbowanie dokoptowania podobnych zawodników, którzy spełniają podobne kryteria, jak ci, co nam wyszło. Więc to jest taki na pewno temat. Na pewno też to, co jest, to nawet nie mówię o inwestorach indywidualnych, ale to jest szeroko pojęty temat w ogóle rynku globalnego, że strasznie przez automatyzację handlu, przez tą ETF-izację strasznie się zmieniły horyzonty czasowe. Czyli często ludzie myślą, nie wiem, miesiącami, kwartałami, a wydaje mi się, że w szczególności jeżeli mamy rzeczy, w których sytuacja się nie pogarsza, ale dobrze idą, to wydaje mi się, że powinniśmy dać sobie czas i dłuższy horyzont czasowy, żeby no, po prostu zarówno nie stracić, jak i nie ekscytować się przypadkową zmiennością, która nie jest jakby związana z taką, no powiedzmy, właściwym horyzontem inwestycyjnym. Kolejny temat, który wydaje mi się jest po prostu tematem życia codziennego, żeby nie koncentrować się za mocno na tym takim krótkoterminowym szumie informacyjnym, bo no jakby nie chcę mówić, że jest gro źródeł, jeżeli chodzi o rynek finansowy, które piszą tylko negatywne rzeczy, ale chodzi mi o to, że po prostu jest, jeżeli chcemy znaleźć coś negatywnego, to codziennie coś znajdziemy i zalewa nas w dzisiejszych czasach olbrzymi szum informacyjny. I trochę moim zdaniem jakby bardzo ważne jest, żeby skupić się na tym, co generalnie jest ważne długoterminowo, a nie na tym szumie, bo to jest coś, co umożliwi nam rzeczywiście, że to nasze inwestowanie w horyzoncie iluś lat okaże się sukcesem. I na pewno powiedziałbym, w szczególności jeżeli coś nie idzie, no to konsekwencja, czyli jakby nie fokusowanie się na krótkoterminowych zwrotach i błędach, tylko myślenie o tym, co zmienić, jak to naprawić. Więc takie konsekwentne. Wydaje mi się, że jak przynajmniej śledziłem też kariery zarówno ludzi z Europy, jak i ze Stanów, którzy w moich niszach osiągnęli sukcesy, to tych porażek było ekstremalnie dużo, a to, co im umożliwiło dojście do tego, gdzie są, to była po prostu konsekwencja i cały czas próbowanie. Więc to jest jakby temat, moim zdaniem, bardzo ważny, o którym się często zapomina. I ostatni temat to w jakimś sensie patrzenie na ryzyko versus to, co versus nasze życie prywatne i nasz horyzont czasowy. Czyli i tu mówię głównie o ryzyku płynności, o ryzyku koncentracji, czyli jednak, żeby, no jeżeli mamy jakiś portfel wzrostowych spółek ryzykownych, no to pewnie lepiej jest ich mieć naście, 20. I to jest pewnie najmniej, ile można mieć, zakładając, że korelacje zarówno biznesowe, jak i te faktyczne między ich kursami akcji nie są bardzo duże, czyli rzeczywiście to jest jakaś dywersyfikacja, czyli żeby no, nie stawiać wszystkiego na ten jeden strzał, bo też moja historia jakby często mi pokazała, że rzeczy, które mi się wydawały tik gorsze niż te, na które jestem najbardziej optymistyczny, po prostu potrafiły wygenerować astronomiczne stopy zwrotu, bo coś się poprawiło, coś się udało, tu miał zarząd trochę więcej szczęścia i to po prostu poszło, nie? Więc pamiętałbym o takiej, jeżeli chodzi...
Nikogo nie skreślać do końca, to znaczy uważasz, że jak coś jest ciekawe, to nie można skreślać. Mają szansę, to trzeba im dać szansę, tak?
To znaczy zależy od powodów, bo jeżeli to są takie powody, że no coś się przedłużyło, są jakieś przejściowe problemy, jeden wynik finansowy będzie gorszy, to prawdopodobnie to jest okazja tylko do kupowania. Mhm. A jeżeli to są takie powody, że nagle są podejmowane nieracjonalne decyzje, akcjonariusze mniejszościowi zostali pokrzywdzeni, no jest jakiś bardzo duży problem, który jest nierozwiązywalny w krótkim okresie, to moim zdaniem są dwa czynniki. Pierwszy jest taki, że rzeczywiście będzie z kwartału na kwartał prawdopodobnie gorzej, a drugi, że wymaga to niesamowicie dobrych informacji i bardzo dużego takiego, bardzo dużej pozytywnej zmiany, żeby odwrócić ten negatywny sentyment. I wtedy po prostu trzeba, no można powiedzieć, zaakceptować stratę i powiedzieć, no jakby idziemy dalej, szukamy dalej, robimy swoje, nie? Więc wydaje mi się, że to zależy od powodu. Natomiast jeżeli powody są błahe i to jest po prostu jednorazowe, przypadek, rozczarowanie i wszystko jest okej, no to absolutnie jakby warto zostać i konsekwentnie dawać tą drugą czy trzecią szansę.
No dobra, to myślę, że będziemy kończyli. Trzeba sobie dać szansę na zjedzenie czegoś. Także ja bardzo dziękuję Ci za udział w podcaście. Wszystkim dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i życzę dużych zysków. A Ty co robisz?
Również pozdrawiam i pięknie dziękuję.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
To jest podcast 21% rocznie. Jak inwestować? Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu.